Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak. Witam wszystkich radiosłuchaczy w audycji Rozmowy o Wierze. Tematem dzisiejszej audycji będzie problem nawrócenia. Będziemy starać się szukać odpowiedzi na dość prowokujące pytanie, co zrobić, aby kwaśna cytryna stała się słodką pomarańczą. Witam też moich gości. Może przedstawcie się.
Mam na imię Grzesiek, pochodzę z Warszawy, tam się urodziłem, tam teraz mieszkam. Z zawodu jestem grafikiem i pracuję również w Warszawie w jednej z takich dosyć większych firm.
Mam na imię Małgorzata, pochodzę spod Warszawy, jestem na etapie pisania pracy magisterskiej i też pracuję w Warszawie w takiej fundacji dla dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych.
Mam na imię Paweł. Mieszkam w Warszawie i zajmuję się marketingiem i reklamą. Pracuję nad otworzeniem własnej działalności gospodarczej.
Mam na imię Aneta. Mieszkam w Warszawie, pochodzę z Dolnego Śląska. I generalnie pracuję w usługach kosmetycznych.
Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad problemem nawrócenia. Czas Wielkiego Postu to czas szczególny do tego, aby zatrzymać się trochę w naszym zabieganym życiu i aby postawić sobie to pytanie, kim jestem, dokąd idę, po co żyję, jaki jest sens mojego życia i co zrobić, żeby tego życia nie zmarnować, nie przegrać. Zachęcam też wszystkich radiosłuchaczy do dyskusji. Podam nasz numer tutaj do studia. Można do nas zadzwonić, numer 644-6555. Można też wysłać SMS-a na numer 509-056-590 albo też kontaktować się z nami przez gadu-gadu numer 308-6701. Czy można nawrócić się samemu i co zrobić, żeby kwaśna cytryna stała się słodką pomarańczą? To problem, nad którym będziemy się chcieli tutaj wspólnie zatrzymać, dlatego że my dzisiaj technika jest tak posunięta, że ktoś mi powiedział, że nawet można genetycznie pewne rzeczy pozmieniać w różnych, powiedzmy, owocach czy warzywach. Ktoś nawet próbował przemalować kwaśną cytrynę na kolor pomarańczowy, ale ona i tak pozostała cytryną. I problem jest o wiele złożony, gdy chodzi o nawrócenie, bo nie da się człowieka przemalować. Może zakładać maski takie czy inne, ale jego natura jest często skwaszona przez grzech. I jedyne wyjście, aby z kwaśnej cytryny zrobić słodką pomarańczę, to po prostu trzeba wyrwać z korzeniami cytrynę i zasadzić słodką pomarańczę. I chyba dlatego Jan Chrzciciel, kiedy rozpoczyna swoją działalność, kiedy wygłasza swoją mowę, mówi: już siekiera do korzeni drzew przyłożona. Potrzeba, aby każde drzewo wydało owoc nawrócenia. I Jezus, kiedy rozpoczyna swoją działalność, to też wypowiada te znamienne słowa, to wezwanie: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I to jest to, co każdy z nas, jako uczniowie Chrystusa, do czego jesteśmy zaproszeni, bo nikt z nas tak naprawdę nie jest nawrócony chyba do końca. Ja tak sobie kiedyś myślałem, że po co żyję jeszcze na tym świecie, chyba dlatego, żebym się ciągle nawracał. Są dwa powody, dla których żyję i dla których Pan Bóg jeszcze sprawia, że żyjemy. Pierwszy to jest ten, że potrzebuję ciągle nawrócenia, a drugi to jest ten, że mam jeszcze do spełniania misję, że mam też do nawrócenia wzywać, mówić o nawróceniu, które jest w Chrystusie Jezusie, bo tylko On może dać mi nowe życie. I kiedy patrzę też na moje życie, to widzę, że nawrócenie jest procesem, że w nawróceniu pomaga mi słuchanie Słowa Bożego, spowiedź regularna, korzystanie z sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii. To jest ta moc, która mi ciągle pomaga się nawracać, czyli zwracać do Chrystusa. I wspólnota Kościoła, która mnie ciągle wzywa do tego, żeby służyć, żeby kochać jak Chrystus. Jak to jest w waszym życiu? Może podzielcie się trochę. Powiedzcie, jak to jest. Czy macie takie momenty w waszym życiu, gdzie rzeczywiście doświadczyliście tego, że już dłużej tak nie możecie żyć? Że ta kwaśna cytryna, która jest gdzieś tam w waszym sercu, trzeba ją było wyrwać z korzeniami i żeby mogło się narodzić coś nowego. Że się nie dało już dłużej wlewać nowego wina do starych bukłaków.
Znaczy, ja dosyć długo już jestem w kościele, to będzie już jakieś 15 lat. I ten proces nawracania właśnie trwa już 15 lat. Jak patrzę na swoje życie, to widzę, jaka to jest sinusoida i jak wiele tych kwaśnych cytryn było w moim życiu. Takich rzeczy, z którymi sam nie mogłem sobie poradzić, które mnie bardzo przygniatały. I myślę, że taką rzeczą był problem z moją nieczystością. Już jako właśnie chłopak, który tam pod koniec podstawówki wchodził w takie bardziej świadome życie, to również ten problem zaczął się pojawiać. Na początku to była jakaś tam zabawa, jakieś tam eksperymentowanie, ale później zaczęło to coraz bardziej doskwierać. I bo to jest tak, że nad tym trochę nie da się zapanować samemu. Ja próbowałem na wiele sposobów jakoś przestać robić pewne rzeczy. Mam tu na myśli onanizm, czy oglądanie również, znaczy faszerowanie się pornografią, bo to też dochodziło do takich sytuacji. Pamiętam, że czytałem masę książek na ten temat z dziedziny właśnie psychologii, czy próbowałem jakoś zaciskać zęby, uprawiałem sport, czy próbowałem jakoś rozładować napięcie, które we mnie było, ale nie dawałem rady. I najgorsze było to, że to trwało bardzo wiele lat. Jakoś tkwiłem w tym, a z tym grzechem jest tak, że on powoduje pewną pustkę. Ja to tak odczuwałem i próbowałem to jakoś zapełnić. I szukałem różnych innych rzeczy, które mogłyby to wypełnić we mnie, ale to nie przynosiło skutku. Próbowałem jakoś na własną rękę się wykraskać z tych problemów. I to powodowało też olbrzymią samotność. Miałem dosyć poważne problemy z nawiązywaniem relacji. I już w pewnym momencie stanąłem przed Bogiem i po prostu powiedziałem, że nie daję rady. A to stanięcie też na moje szczęście odbyło się w świetle słowa i w kościele. Miałem tą okazję, to szczęście na jednym z takich spotkań, gdzie po prostu dzieliliśmy się Słowem Bożym, przyznać się do tego, że właśnie taki jestem. Czyli ja pokazałem wspólnocie i też Jezusowi, że to, co jest we mnie, w zasadzie najgorsze. Często chyba tak się myśli, że nawrócenie można zacząć, znaczy od tego, co jest najlepsze, jakby pokazać Bogu naszą miłość, jakieś zaangażowanie, pobożność, a w tym momencie było zupełnie odwrotnie. Ja pokazałem to, co jest we mnie tą najgorszą raną, to, czego się wstydziłem, co chciałem przed wszystkimi ukryć, ale to była ta rana, która krwawiła najbardziej i jakby z tym przyszedłem do Boga. I kiedy właśnie stanąłem przed ludźmi i powiedziałem, jaki jestem naprawdę, chyba tak nawet po raz pierwszy w życiu mogłem właśnie pokazać siebie taki, jaki jestem. Bo to była taka sfera, która dominowała we mnie w moim życiu i w tym momencie właśnie byłem, myślę, prawdziwy. I kiedy to zrobiłem, to Pan Bóg mnie po prostu z tego wyzwolił. Ja jeszcze dzisiaj za bardzo nie rozumiem, jak to się dokonało, bo wiem, że z tego się bardzo trudno wychodzi. Słyszałem wiele świadectw, mam wielu znajomych, którzy się borykają z tym. A po prostu to się stało z dnia na dzień, kiedy właśnie stanąłem przed ludźmi, też w świetle Słowa Bożego, i pokazałem, jaki jestem, to wtedy Pan Bóg zadziałał. Myślę, że ważne jest to pokazanie tej rany, bo kiedy Jezus uzdrawiał, bardzo często dokonywało się to właśnie publicznie. W Ewangelii jest taki fragment o człowieku z uschłą ręką. I zanim Jezus uzdrowił tego człowieka, to poprosił go, żeby wyszedł na środek, żeby pokazał to, co jest właśnie jego problemem, tym największym problemem. I ja myślę, że tak było również w moim przypadku.
Podałeś, Grzesiek, tutaj bardzo dwie ważne cechy, myślę, nawrócenia. To jest otwarcie się na Słowo Boże, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy, czyli ze Słowa Bożego, od Słowa Chrystusa. To Ewangelia, właśnie dobra nowina, nas wzywa do nawrócenia. I druga ważna cecha to jest stanięcie w prawdzie. I okazuje się, że nie wystarczy tylko chyba stanąć w prawdzie przed Bogiem, gdzieś tam zamknąć się w kątku, ale też, żeby doświadczyć tego, że Bóg mnie kocha, bo to, co sprawia nawrócenie, to, że Bóg wychodzi do mnie z miłością, że pokazuje mi otwarte serce w Jezusie Chrystusie. Ale też chyba taki ważny krok, myślę, to, żeby doświadczyć, że wspólnota mnie kocha, że jestem kochany przez ludzi. Że ludzie, kiedy stanę przed nimi z takim właśnie sercem poranionym, podobnym do Jezusa, że też mnie zaakceptują, że się tym nie zgorszą. I dobrze, że są w Kościele takie miejsca, takie wspólnoty mniejsze, gdzie możemy się tak dzielić, gdzie możemy tak się spotykać. I to jest, myślę, że to jest piękne. Tutaj jeszcze tylko przeczytam SMS-a, bo doszedł nam jeden SMS. Ktoś pisze, że w tę niedzielę w Ewangelii było o drzewie, które gospodarz chciał wyciąć. Ten fragment zawsze wyciska mi łzy z oczu. Ja ciągle próbuję przyjąć tę prawdę, że Bóg mnie zawsze kocha i ciągle muszę się nawracać z mojej niewiary. Także dziękujemy za tego SMS-a i to jest prawda, że Bóg, tak jak ten cierpliwy gospodarz, ciągle chce nas okopać, obłożyć nawozem Słowa Bożego, swojej łaski, po to, żebyśmy mogli się nawracać, bo to jest poważny problem, bo najgorsze chyba, co może być, to uwierzyć w swoją doskonałość, uwierzyć w to, że ja już jestem poprawnym, już jestem tyle lat w Kościele, znam Pana Boga, modlę się regularnie, chodzę do Kościoła w niedzielę, spowiadam się, a to się okazuje, że wciąż jesteśmy w drodze do nawrócenia, że ciągle musimy się nawracać. Małgorzato, powiedz, jak w Twoim życiu jest z tym nawróceniem?
Czy wszystko to, co ksiądz teraz powiedział, jest jakby takim dla mnie, nie wiem, wstępem chyba do tego, o czym chcę powiedzieć, bo Jezus mi daje łaskę drogi z Nim nawracania się tak właśnie od 6 lat. I właśnie całe moje życie było takie, że zawsze mi się wydawało, że jest wszystko okej w moim życiu, że chodzę do kościoła, że się spowiadam, że gdzieś tam tak w moich oczach jestem poprawna. I nigdy nie przyszło mi do głowy to, że potrzebuję nawrócenia. Zawsze wydawało mi się, że inni muszą się nawracać, a jestem po prostu, jest ze mną wszystko okej, tak? Natomiast to, z czym całe życie jakby się borykałam, to brak akceptacji siebie, brak miłości siebie. Mogę powiedzieć, że wręcz nienawidziłam siebie, tak? To, że nie umiałam kochać, myślę, że nadal brakuje mi tego, kochać moich rodziców, to, że mojej mamy nigdy nie było w domu, to, że mój tata był bardzo surowym ojcem, którego się bałam. Więc całe życie szukałam miłości w muzyce, w znajomych, w różnych symbolach, które uważałam za znak miłości. I całe życie byłam strasznie nieszczęśliwa i szukałam tego czegoś, co wypełni moje serce i tego nie znajdowałam. Tak, ale zawsze wydawało mi się, że z Bogiem gdzieś tam jestem, nie? I początek tej drogi z Jezusem, początek mojego nawracania to właśnie było od tego, że doświadczyłam ogromnej miłości Boga. Miłości, która kocha. Tak, miłości, która akceptuje, która mnie stworzyła taką, jaka jestem. I to wielkie, ogromne i głębokie doświadczenie miłości sprawiło, że zaczęłam inaczej patrzeć na swoje życie. Czy zaczęłam dostrzegać Jezusa, którego tak naprawdę nie ma w moim życiu. I od tamtej pory zaczęła się tak naprawdę trudna droga nawracania. Tak naprawdę droga odwrócenia się od siebie, czyli patrzenia się na swoje słabości, na moje zranienia, a patrzenia na Jezusa i odnajdywania w Jezusie tego, co boli, tak? Bo tak naprawdę moje nawrócenie trwa cały czas jest bolesne tak naprawdę, bo tak naprawdę nawet w tym momencie, tak, zastanawiam się, Jezu, dlaczego mnie tutaj dzisiaj wezwałeś? Przecież tak naprawdę nie mam siły. Cały czas borykam się. Nie potrafię siebie pokochać, tak? Nie potrafię wybaczyć moim rodzicom. Jezus mówi, patrz na mnie. Nie patrz na siebie, nie skupię się na tym, ale patrz na mnie. I to właśnie dostrzeganie tego cierpienia mojego i tego bólu w Jezusa ranach i w Jezusa cierpieniu jakby daje pewną ulgę. I tak naprawdę moje nawrócenie to jest droga krzyżowa z Jezusem, która się kończy zmartwychwstaniem. I tak naprawdę to jest strasznie trudne i strasznie bolesne, ale, no ale na końcu jest chwała. I jakby tak naprawdę to jest gdzieś taką nadzieją mojego życia. Nie wiem, chyba tyle tak.
Może przerywnik muzyczny zrobimy. I przypomnę tylko, że można do nas dzwonić. Telefon 644-6555. Pisać SMS-y na numer 509-056-590 i ewentualnie jeszcze przez gadu-gadu numer 308-6701.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił. Spotykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. mówię tobie, wiarę miej, drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się.
Witam ponownie w audycji Rozmowy o życiu. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak. Witam jeszcze raz moich gości, Grzegorza, Małgorzatę, Pawła i Anetę. Przypomnę, że mówimy o nawróceniu. Co zrobić, żeby skwaśna cytryna stała się słodką pomarańczą? I tutaj nie wystarczy przemalować tej cytryny na pomarańczowo, ale jedyne wyjście to wyrwać z korzeniami tę kwaśną cytrynę i pozwolić, żeby Bóg w nas zasadził słodką, żeby zasiał nowe ziarno. I tutaj może zacznę od SMS-a, którego dostaliśmy. Ktoś pisze: jestem po naprawdę ciężkim upadku, nienawidzę samej siebie za swoją głupotę i naiwność i nie potrafię zrozumieć, jak Bóg może mnie jeszcze kochać. Mimo, że zrobiłam coś tak okropnego. Spowiedź, rozmowa z kierownikiem do końca mi nie pomogły. Nie wybaczyłam sobie, ale wciąż próbuję. Tak jednym zdaniem spróbuję tylko odpowiedzieć, że to nawrócenie jest to proces i to nie wystarczy. Czasem oczywiście dzieją się cuda, że za jednym razem ktoś się nawraca. Ja nie zapomnę takiego świadectwa alkoholika, któremu nikt nie był w stanie pomóc i który przyszedł już sam ze sobą, nie mógł w stanie wytrzymać, bo ludzie się odwracali od niego na ulicy, rodzina już dawno się go wyrzekła i chciał popełnić samobójstwo i szedł, przechodził obok kościoła i usłyszał, było czytanie, pierwsze czytanie z Księgi Pieśni nad Pieśniami i jedno zdanie go powaliło: miłość twoja przedniejsza niż wino. I zrozumiał, że Bóg ma miłość lepszą niż nawet najlepsze wino. I ten człowiek opowiadał, że to jedno zdanie go wszystko zmieniło. I czasami tak jest, że jedno zdanie, jedno słowo Boże potrafi wszystko wywrócić. Ale najczęściej jest to proces i to jest proces ciągłego przekraczania siebie. Proces ciągłego umierania dla siebie i rodzenia się dla Boga, dla drugiego człowieka. I tutaj wrócę do tego, co Małgorzata powiedziała. Ja myślę, takie trzy rzeczy bardzo ważne powiedziała Małgorzata. To jest, że w nawróceniu ważne jest odwrócenie się od siebie, spojrzenie Jezusowi w oczy. Tak jak ten psalmista w psalmie 4, jest to piękne pytanie: któż nam szczęście ukaże? A wznieś, Panie, ponad nami światłość Twojego oblicza. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. I Bóg nam to oblicze wznosi w Jezusie Chrystusie. Możemy na Niego patrzeć, jak za nas umiera, tak jak ten setnik pod krzyżem, który stał. I widzieć taką miłość, która przemienia serce. I to jest chyba pierwszy moment, kiedy możemy się od siebie odwrócić, zwrócić się do Chrystusa. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, nie polegać na człowieku. Myślę, że to jest bardzo ważne. W historii Dawida to pięknie widać. Kiedy Dawid przestaje słuchać Boga, Natan do niego przychodzi i mówi: zgrzeszyłeś, ty jesteś tym człowiekiem. I potem się dzieją te różne dziwne rzeczy w życiu Dawida. Cała rodzina cierpi przez jego głupotę. I cała ta historia kończy się takim pięknym, ciekawym stwierdzeniem. Kiedy Dawid przestaje słuchać Boga, kiedy ten grzech rodzi się w jego rodzinie, niszczy go, on musi uciekać z tego domu i tak dalej. Nie będę już tutaj całej historii opowiadał, można sobie przeczytać w pierwszej księdze Samuela od 11 rozdziału. I tam w 16 rozdziale, w 32 wierszu jest takie bardzo ciekawe stwierdzenie. Autor natchniony cały ten wywód kończy takim jednym zdaniem: w tym czasie rada Achitofela znaczyła dla Dawida więcej jak słowo Pana. I myślę, że tu jest też poważny problem, kiedy zaczynamy bardziej słuchać człowieka niż Boga. Kiedy bardziej chcemy się oprzeć na człowieku niż na Bogu. Kiedy naszą ranę chcemy przykleić do rany drugiego człowieka. Wtedy jest problem. Wtedy jest ciężko tak zaufać Bogu, kiedy zwłaszcza ten drugi człowiek jeszcze to wykorzystuje przeciwko nam. I trochę przypominamy tego nieboraka z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, który 38 lat leży nad tą sadzawką. Jezus staje i pyta: czy chcesz stać się zdrowym? A on z takim bólem: Panie, nie mam człowieka. Sam Bóg staje przed nim w Jezusie Chrystusie, a on myśli: jaki ja jestem biedny, nie mam człowieka, który mnie podprowadzi. I to jest chyba też problem w nawróceniu. I Jezus mu mówi: wstań, weź swoje łoże. I on był chory na swoją chorobę. I tą największą chorobą chyba jest też, kiedy nie potrafimy rozpoznać Boga, który przychodzi. Kiedy polegamy na człowieku bardziej niż na Bogu. Co ty myślisz o tym, Paweł? Jak to jest, powiedz, w twoim życiu?
A więc, no, w moim życiu to nawrócenie wyglądało w taki sposób, że no, szybko nie przyszło. Ja większość czasu to żyłem w grzechu, a ostatnie 2,5 roku to miałem taką pracę związaną z reklamą i marketingiem w dużej firmie i tam żyłem bardzo szybko. Co tydzień chodziłem na imprezy, piłem alkohol, spotykałem się z fałszywymi znajomymi i gdzieś po drodze się zgubiłem. Tak czuję, że to było takie szybkie rzeczy. Bardzo dużo ode mną wymagano w pracy i od poniedziałku do piątku ciężko pracowałem. Następnie przychodził weekend i ja z tego weekendu nic nie miałem, bo właściwie chodziłem na imprezy, bawiłem się, traciłem czas, spotykałem się z kobietami i też niszczyłem jakby świątynię swojego ciała. Po prostu żyłem w grzechu nieczystości i do tego stopnia to się wszystko posunęło, że ja potrafiłem wejść na jakąś imprezę czy spotkanie i ja już wtedy wiedziałem, z kim będę spał, czyli już bardzo nisko upadłem i zorientowałem się dopiero wtedy, gdy zadzwonił do mnie mój niby przyjaciel, nie pytając, jak się czuję, nie pytając, co słychać, zaproponował kolejne picie w najbliższy weekend. Wtedy pamiętam, że coś we mnie pękło, zacząłem szukać, ale wierzyłem wciąż w swoje własne siły, więc właściwie nic nie zmieniłem. I wówczas pojawił się mój przyjaciel i zaproponował wspólne czytanie słowa. Powiedział, że możemy się dzielić słowem. Powiedział, że to będzie taka właściwsza droga. I na początku byłem bardzo sceptyczny i jakoś właściwie to można powiedzieć, że go wyśmiałem. I nie godziłem się na to, żeby móc zrezygnować z własnej drogi, jaką dla siebie wymyśliłem. Z własnego planu na życie. No ale zacząłem czytać słowo, zacząłem je jakoś tak rozumieć, przykładać się i coś się we mnie zmieniło. Już teraz żyję w czystości. Jest to dzisiaj 20 dzień, kiedy nie grzeszę grzechami ciała. I jest to coś niesamowitego. Już nie mam w sobie takich ciągot, jakie miałem wówczas, gdy pracowałem i żyłem tym starym życiem. Teraz potrafię ten czas wolny jakoś inaczej spożytkować, jakoś tak pełniej. Mam też normalne i takie bardziej zdrowe stosunki z dziewczynami, z kobietami i czuję, że powoli narodziłem się na nowo. Jest to dla mnie coś nowego. Z jedną koleżanką byłem na łyżwach, z inną zapisałem się na kursańca. To są rzeczy, których nigdy wcześniej nie potrafiłem zrobić, bo byłem spętany przez grzech. Także właściwie wyrzekłem się trochę samego siebie, ale tak czuję, że Jezus nie doświadcza mnie bardziej niż mogę znieść. I modląc się właściwie i chodząc do spowiedzi co tydzień, to wiem, że w moim przypadku to działa i czuję się naprawdę lepiej.
Jeszcze dostaliśmy kilka SMS-ów i tutaj na gadu-gadu ja może jeszcze tak spróbuję szybko odpowiedzieć, bo tutaj ktoś pisze: ja cały czas dostaję od Boga przez ludzi sytuacje, znaki przebaczenia i miłości, tylko że ten upadek, aha, to jest ta dalej osoba, która kontynuuje tę myśl, tylko że przez ten upadek tak mnie zamknął, że ja tych znaków nie potrafię ich przyjąć, mimo że bardzo chcę. Ja też krótko tylko odpowiem, bo tu trudno jest wywód szczegółowy prowadzić, natomiast tak no, krótko powiem, że na pewno grzech niszczy człowieka, że każdy grzech niszczy człowieka i zamyka. I to jest coś takiego, że człowiek, tak jak Adam trochę w raju, chowa się przed Bogiem i Bóg ciągle go gdzieś tam puka do niego i mówi: Adamie, gdzie jesteś? Wychodź z tych krzaczorów, przestań udawać, grać, stań w prawdzie. I to jest problem, że w nas jest ten mechanizm zaprzeczania, zwłaszcza w takich sytuacjach trudnych, kiedy po prostu gdzieś ten grzech nas tak zniszczy, że wydaje nam się, że już po prostu nie mamy wyjścia, że jesteśmy zniszczeni, zdeptani. I tutaj no, nie ma innego wyjścia. Trzeba jakby pozwolić Bogu siebie pokochać, pozwolić Bogu jakby zobaczyć, że Bóg jest ponad tym. I takie piękne zdanie mi się jeszcze przypomina z listu do Efezjan, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. To jest zaraz na początku, w pierwszym rozdziale. I to jest, tak jest, że nawet jakby nam się wydawało, że ojciec i matka nas nie kochają, czy że takie czy inne mamy doświadczenie z domu rodzinnego, to jednak Bóg nas ukochał, zanim jeszcze nasi rodzice nas zaplanowali, poczęli. I to jest fakt, i to jest Słowo Boże. I teraz tej osobie chcę tylko tyle powiedzieć, tobie, która może teraz słuchasz, że nawet gdyby ci serce mówiło coś innego i twoje uczucia mówiły ci coś innego, to nie słuchaj tego, tylko słuchaj Boga. Idź za Słowem Boga. Bóg mówi ci, że jest miłością, że cię kocha, że ci przebacza. I nawet jakby twoje serce ci mówiło coś innego, nawet jakby twoi sąsiedzi, twoi ludzie, ktokolwiek inny mówi ci coś innego, że Bóg cię nie kocha albo że nie ma dla ciebie nadziei, to nie słuchaj. Słuchaj Boga. A na pewno On da ci nadzieję, da ci moc i przeprowadzi cię przez ogień, wodę, przez takie czy inne Morze Czerwone. I jeszcze tutaj na jeden, bo też dostaliśmy, jeszcze jeden SMS przyszedł. Witam, mam 22 lata i od 3 lat tkwię w tym bagnie, jakim jest nauka onanizmu. Najgorsze jest to, że są momenty, kiedy potrafię wytrwać przez jakiś czas, a zaraz znowu potem następuje powrót. Żałuję i jest we mnie nienawiść do siebie, obwiniam się, nie mam siły, by raz na zawsze z tym skończyć. To mnie tak niszczy, zniewala, a także moich bliskich, których tak ranię swoim zachowaniem. Nie potrafię wytrwać, co mam zrobić. No to jest to też problem, bo w tych grzechach nałogowych i tak dalej to nie wystarczy tylko taką czy inną terapię zastosować. Po prostu trzeba ciągle wracać. Trzeba, tak jak tutaj Paweł też mówił, czasem trzeba się co tydzień spowiadać. Trzeba regularnie słuchać słowa. Trzeba, no i też trzeba walczyć o to. Trzeba się modlić. I to tak mi się też przypomina taki fragment z Księgi Rodzaju, kiedy Lot musi opuścić Sodomę i Gomorę. To jest Sodoma i Gomora, to jest pewien symbol grzechu, który jest w nas. I w każdym z nas jest taki lot ukryty chyba gdzieś głęboko, że jesteśmy uzależnieni od takiego czy innego grzechu. I kiedy Bóg chce zniszczyć tę Sodomę i Gomorę, jakby chce uratować tego Lota i jego rodzinę, to mówi mu takie ciekawe zdanie. Uciekaj w góry. Uciekaj w góry. I nie odwracaj się. Nie odwracaj się za siebie. I Lot, to jest bardzo ciekawe, że Lot zaczyna z Panem Bogiem trochę kombinować. Panie Boże, no tak, ale może tak do tego Soaru. Tutaj takie, ja znalazłem takie miasteczko obok tej Sodomy, takie miasteczko, gdzie dobrze bym się tam odnalazł. I mówi, Panie Boże, pozwól mi do tego Soaru iść. No i Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej litości mówi, no dobra, no to idź tam. I Lot chowa się do tego Soaru, ale tam nie znajduje spokoju, bo to problem jest w Locie. On myśli, że żeby ciągle jednak do tego grzechu wracać, żeby gdzieś tam jakieś taką dziurkę od klucza sobie zrobić i no i po prostu, żeby móc dalej gdzieś tam wracać do tej Sodomy myślą, czy sercem, czy w jakikolwiek inny sposób, ale żeby gdzieś tam ten grzech był na wyciągnięcie ręki i tak naprawdę nie potrafi do końca zerwać. I to go niszczy i potem ma, no ale w końcu i tak Bóg, ten plan Boga się dokonuje i on i tak w końcu ucieka w te góry. I taki jest Pan Bóg, że ciągle chce nas przeprowadzać, tylko że my chyba jesteśmy głusi, mamy ten twardy kark i czasem musi się nieźle Pan Bóg nagimnastykować, żeby w nas złamać tego Lota czy tego Jakuba, który ma swoją koncepcję życia, dopóki Bóg mu nie wytrąci tego biodra. I kiedy człowiek nie słucha Boga, no to Pan Bóg najczęściej albo przez takie czy inne doświadczenia nas łamie, przypomina nam, że nas kocha. Albo czasem nawet przez grzech, którego się wstydzimy, który właśnie taki jak ten chociażby nieczystości jest wstydliwy, jest trudny i musimy się z tym zmagać, czasem ileś lat. Ale to też ma sens. To ma sens, jeżeli patrzymy na to w świetle historii zbawienia. To tak jeszcze tutaj szybko odpowiem na jeden, na gadu-gadu ktoś napisał. Witam, temat super, mi też kiedyś bardzo pomogły właściwie trzy słowa wypowiedziane we właściwym momencie przez kogoś mądrego. Ale co to za zmiany? Gdzie jest ksiądz biskup? Gdzie pan redaktor? Pozdrawiam, Karolina. Ksiądz biskup będzie i też pan redaktor Grzegorz też będzie. Dzisiaj taki mały wyjątek. Także cieszę się, że są stali słuchacze tutaj i także spokojnie proszę się nie niecierpliwić. Wszystko będzie w swoim czasie i dalej będą te kontynuowane różne tematy. Także kontynuujemy nasz temat. Może jeszcze jakiś przerwnik muzyczny. Witam ponownie w audycji Rozmowy o Życiu. Ksiądz Mateusz Czubak przy mikrofonie. Przypomnę nasz temat. Mówimy o nawróceniu. I jeszcze tylko krótko podsumuję to, co Paweł powiedział i tak w ogóle tak spróbujemy zebrać te wszystkie jakby aspekty nawrócenia. Pierwsze to jest to, że nawrócenie dokonuje się wtedy, kiedy stajemy w świetle Słowa Bożego, kiedy słuchamy Chrystusa, kiedy na Nim opieramy się nasze życie, kiedy bardziej ufamy Bogu niż człowiekowi. Kolejny ważny taki moment to jest stanięcie w prawdzie, to jest uznanie tego, tak, to ja zgrzeszyłem, to moja wina i to jest... Nikt z nas nie bije się w czyjeś piersi, tylko w swoje się bije piersi i mówię, to ja zgrzeszyłem, moja wina. Potem kolejny ważny moment to jest oczywiście wyznanie tego grzechu. I tutaj najlepszym lekarstwem to jest sakrament pokuty, pojednania. Jezus zostawia to nam jako dar paschalny. I kolejny moment to jest też to, co tutaj Paweł trochę powiedział, to jest też pewien proces. Nawrócenie jest procesem. Nie da się tak raz na zawsze nawrócić, tak jak nie da się raz na zawsze najeść. Ciągle potrzebujemy pokarmu i tak samo ciągle jesteśmy w drodze do pełni nawrócenia, można powiedzieć, do tego ostatecznego spotkania z Bogiem. I jeżeli ktoś by tutaj powiedział, że ja już jestem nawrócony, to by żył w kłamstwie. To chyba by wtedy najkrótsza droga do tego, żeby zostać faryzeuszem. I dlatego Pan Bóg ciągle nas wzywa, zaprasza nas na drogę nawrócenia i podtrzymuje nas w tej drodze, bo też nawrócenie jest łaską. To jest chyba kolejny bardzo ważny moment, że nawrócenie jest łaską. To nie jest tak, że ja sobie zaplanuję. Albo chyba największa też pułapka jest, kiedy ktoś sobie zaplanuje kogoś nawracać. To jest też, myślę, że największy problem, bo nigdzie w Ewangelii nie spotkałem, żeby Jezus mówił nawracajcie innych. Tylko zawsze jest to nawracajcie się. To ja potrzebuję nawrócenia, to ja potrzebuję tego, żeby stawać w prawdzie, żeby być pierwszym, który daje przykład nawrócenia. Tu mamy jeszcze pozdrowienia z Warszawy dla uczestników, słuchaczy audycji Kuba i Justyna. Pozdrawiamy Was teraz też serdecznie. Kuba z Justyną to też takie młode małżeństwo, nasi znajomi, którzy spodziewają się teraz dzieciątka już za kilka tygodni. Nie mogli przyjechać dzisiaj, ale łączy się z nami duchowo. Także pozdrawiamy Was. I Aneta, jeszcze Ty zostałaś. Jak to jest, powiedz, z Twoim nawróceniem?
Moje nawrócenie jest też dość skomplikowane, jeżeli chodzi o dosyć długi proces. To już trwa i trwa. Generalnie zaczęło się od tego, że została mi ogłoszona Ewangelia też. I w tym, czym żyłam, zobaczyłam, że jest też Jezus. Bóg postawił na mojej drodze ludzi, którzy pokazali mi, jak można inaczej żyć. Ja bardzo długo borykałam się właśnie z problemem nieczystości. Też weszłam w grzech nieczystości z mężczyzną. Konsekwencja tego grzechu była dość bardzo widoczna w moim życiu. Ja totalnie zamknęłam się w sobie. Totalnie byłam odizolowana od świata. Pochłonęła mi praca bardzo mocno. Jakby spełniałam się zawodowo. Aż przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy zaczęłam nienawidzić to, co robię. I wtedy też pojechałam na przystanek Jezus i tak naprawdę tam wszystko się dokonało. Zostawiłam pracę, rzuciłam pracę i ludzie pokazali mi, że można inaczej żyć, że można wychodzić z różnych grzechów. Był taki moment w moim życiu, kiedy... Znaczy ja bardzo się wstydziłam tego, co zrobiłam i nikt o tym nie wiedział. To jest najgorsze chyba, co można zrobić tak naprawdę dla mnie, bynajmniej na ten moment. Doświadczenie tego było dla mnie straszne, gdyż mimo, że spałam z drugą osobą, to czułam się samotna i brzydziłam się tym, co się działo w moim życiu wtedy. Straciłam swoją kobiecość. Na maksa po prostu wydawało mi się, że ludzie, którzy na mnie patrzą, to po prostu widzą, co jest we mnie. i potrafią zobaczyć mój grzech nieczystości i to, że bardzo się go wstydzę. Moi przyjaciele o tym nie wiedzieli. Nikt o tym nie wiedział i przed samym Bogiem nie potrafiłam się przyznać. No ale w świetle słowa właśnie, kiedy stanęłam w prawdzie przed ludźmi, którzy mnie nie oceniają i nie mówią mi, jak mam żyć, wtedy po raz pierwszy powiedziałam z ludźmi, z którymi się spotykam, że jest we mnie coś takiego, że przeżyłam taki moment w swoim życiu, kiedy na maksa doświadczyłam pustki, samotności, kiedy nie potrafię zaufać mężczyźnie. No i to najbardziej dało mi wolność, to dało mi nowe życie. Nowe życie z Bogiem, nowe życie w Słowie. Mój proces nawrócenia jest tak naprawdę cały czas, więc ja nie mogę powiedzieć, że to się już stało, że to się już dokonało, ale to jest cały czas. Tylko, że we mnie jest mnóstwo blokad teraz. Ja wychodzę dopiero z jakichś tam rzeczy, ze spotykaniem się z mężczyznami. To jest... Muszę przejść samą siebie, żeby cokolwiek zrobić, żeby każdy moment spotkania z mężczyzną był dla mnie czystą przyjaźnią. Żebym nie widziała tego, co wcześniej było w moim życiu. I też odkrywanie swojej kobiecości, jakby dostrzegania tego, że Bóg mnie rzeczywiście kocha, że widzę to, co jest w moim życiu, że też widzę to w jego ranach, że tak naprawdę to on najbardziej cierpi z tego powodu.
Myślę, że tutaj też kolejny taki ważny aspekt możemy jeszcze zauważyć, do nawrócenia dodać. Tak jak słucham cię, to jeszcze myślę, że ważne jest to, aby jakby odkryć sens wspólnoty Kościoła, która też pomaga nam, wspiera nas swoją modlitwą, wspiera nas też tym, że kieruje nas na właściwy, pokazuje nam Chrystusa. Tak jak w każdej Eucharystii modlimy się: nie zważaj, Panie, na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. I to jest ten kierunek, że to jest ta moc duchowa zawarta, którą Jezus zostawił w Kościele i przekazuje nam ciągle. Najpierw oczywiście w sakramencie pokuty to się najpełniej dokonuje, ale też i w sakramencie Eucharystii. To jest sakrament dla umocnienia. Ja pamiętam, nie zapomnę takiej rozmowy z jedną dziewczyną uzależnioną od narkotyków. Ona już sama nie wierzyła, że ktoś jej jest w stanie pomóc. I pamiętam, z takim żalem mówiła mi: ja już, proszę księdza, nie wierzę, że Pan Bóg może mi pomóc. Przecież Jezus nie był narkomanem. Przecież ten Jezus, który chodził przez 3 lata, nauczał, no on nie wie, jak czuje się narkoman. On miał normalnych rodziców, miał świętego Józefa, Maryję Niepokalaną. Skąd on może wiedzieć, co czuje narkomanka, która już po którymś detoksie jest? I tak sobie pomyślałem, no tak, no ta dziewczyna w jakimś sensie ma rację, bo ten Jezus, który chodził tam po Galilei, Jezus z Nazaretu, no na pewno wszystkich sytuacji nie był w stanie tak, no, przeżyć jako człowiek, czyli no na przykład, no nie wie, na pewno nie, raz, że nie był kobietą, dwa, że no na pewno nie wiedział, jak się czuje narkoman, czy ktoś uzależniony od narkotyków, od alkoholu, czy od seksu, czy jeszcze od czegoś. No bo Jezus z tym problemu nie miał. Natomiast u świętego Augustyna przeczytałem takie piękne zdanie odnośnie Eucharystii, gdzie święty Augustyn pisze tak: kiedy przyjmujesz komunię świętą, to nie tylko ty przyjmujesz Boga, to Jezus przyjmuje ciebie. To On przyjmuje twój grzech, twoją nędzę, twoje lęki, twoje upadki, cały twój syf. I tak można powiedzieć, że patrząc Jezusowi w oczy eucharystycznemu, ten Jezus, którego my dzisiaj spotykamy, Jezus w Eucharystii, Jezus, który przychodzi do nas w Słowie, we wspólnocie Kościoła, nikt z nas już patrząc Jezusowi w oczy nie będzie mógł powiedzieć: Panie, Ty mnie nie rozumiesz, Ty nie jesteś w stanie mi pomóc. To już jest niemożliwe, dlatego że, tak jak mówi święty Augustyn, w Eucharystii to Jezus nas przyjmuje, to Jezus nas karmi sobą, a my i pozwala, i przyjmuje na siebie ten nasz pokarm, który my mu dajemy. To coś takiego, jak Samarytanka tego doświadczyła, kiedy Jezus mówi: pragnę, daj mi się napić. I ta kobieta była zdziwiona: jakżeż ty możesz mnie prosić, Samarytankę, przecież ty jesteś Żydem, a Żydzi byli w konflikcie z Samarytanami. I potem apostołowie, którzy poszli do wioski, żeby przynieść jakieś jedzenie, patrzą, że Jezus nie chce jeść. Pytają, kto ci dał, jak to możliwe, na pustyni tutaj jedzenie jakieś znalazłeś? A Jezus nakarmił się miłością tej kobiety, jej zranieniami, jej lękiem, jej bólem. Ona miała tych 5 mężów. I ten 6 też nie był jej prawdziwym mężem. Żyła tak poraniona. A Jezus leczy ją. I coś takiego dokonuje się dzisiaj w Eucharystii, w sakramencie pokuty, gdzie nikt już nie może powiedzieć Jezusowi: Panie, ty mnie nie rozumiesz, bo nie byłeś, nie wiem, nie jesteś kobietą, nie byłeś w takim czy innej sytuacji, nie wiesz, co to jest na przykład rozwód, nie wiesz, co to jest grzech taki czy inny. Jezus to doskonale wie. Święty Paweł w jednym zdaniu to wszystko ujął, że Bóg uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu. Bóg pozwolił, żeby Jezus stał się dla nas tym pierwszym, tym największym synem marnotrawnym. Zawsze, kiedy czytam tę przypowieść z 15 rozdziału Łukasza o tych 2 synach marnotrawnych miłosiernym ojcu, to czasem sobie tak myślę, że chyba tym pierwszym synem marnotrawnym to jest Jezus, który opuścił niebo, opuścił ojca, wszedł w tę kenozę, w to wyniszczenie siebie i zszedł na same dno ludzkiej kondycji, ludzkiej sytuacji, po to, żeby nas wyprowadzić, żeby miał marnotrawny syn, który tyle razy się zeświniłem, żeby mógł znaleźć życie, żeby mógł znaleźć drogę do ojca, żeby mógł zobaczyć ojca, który wychodzi mi naprzeciw, daje pierścień na rękę, sandały na nogi, czyni mnie synem. I to jest prawdziwa miłość. I Bogu dziękuję za to doświadczenie miłosierdzia. Jeszcze mam jakiegoś SMS-a. W procesie swojego nawrócenia przeżyłam takie chwile zachwytu Bogiem Ojcem, Jego Synem i Duchem Świętym, że chciałam wyjść, wykrzyczeć swą radość całemu światu. W tej chwili zaczęło się moje nawracanie. Gorąco pragnę, by Pan przemieniał moje serce. Pomaga mi w tym wspaniała wspólnota. Wczuwam, że jest ściśle w takiej samej... Wyczuwam, że jest w takiej samej wspólnoty. Niewyraźnie tutaj napisane jest. Dzięki za świadectwa. Niech Bóg was strzeże i prowadzi. Pozdrawiam, Ela. My też cię pozdrawiamy. Te punkty są niezwykle... Aha, tutaj jeszcze dalej. Te punkty są niezwykle... Ma ksiądz rację. Te punkty są niezwykle ważne. Im dalej się odnajdzie, niżej upadnie, tym bardziej boli potem podniesienie się. I nie chodzi tylko o takie zupełne nowe poznanie Boga, ale o powrót. Jednak ile by to nie kosztowało, zawsze warto. I jeszcze jedno do tego, co mówiła ta dziewczyna w studio. Skoro Bóg mi przebaczył, to ja też muszę przebaczyć sobie. To trudne, ale możliwe. Oczywiście, to jest warunek, bo Jezus mówi... Wzywa nas do miłości. Słuchaj, Izraelu, Pan jest twoim Bogiem. To jest to pierwsze przykazanie, jedynym. Będziesz miłował Pana Boga swojego, bliźniego swojego, jak siebie samego. I pierwszym bliźnim, którego ja mam kochać, to jestem ja. To jestem ja jako człowiek. Bo jeżeli ja siebie nie kocham, jeżeli ja siebie nienawidzę, jeżeli nie widzę, że Bóg mnie stworzył, że jestem Jego dzieckiem, to nie dam rady kochać drugiego człowieka. I to jest pierwszy warunek, bo pierwszym bliźnim, którego spotykam 24 godziny na dobę, to jestem ja sam. I teraz, żeby mógł się zaprzeć nawet samego siebie, to muszę poznać, kim jestem. Muszę poznać, kim jestem w zamyśle Boga. I my tutaj, no oczywiście, mamy w diecezji ten program Chrzest w Życiu Misji Kościoła, który ma nam w tym pomagać też. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli poznawać siebie, kim jestem w oczach Boga. Bóg, który mnie stworzył z miłości dla miłości. Jestem Jego dziełem. I teraz, jeżeli poznam siebie, poznam to, kim jestem, jako ten, który został ukochany przez Boga, ale oczywiście nosi na sobie to piętno grzechu pierworodnego. I kiedy będę mógł stawać w prawdzie przed drugim człowiekiem, przed samym sobą, to wtedy będę mógł odpowiedzieć na to piękne wezwanie z Ewangelii. Stać się uczniem Jezusa. A żeby stać się uczniem Jezusa, trzeba wejść w ten proces, który w tych kilku zdaniach Jezus wypowiedział do swoich uczniów. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I to jest droga nawrócenia. I my ciągle ja sam po sobie widzę, ja ciągle idę tą drogą. I im dłużej idę, im dłużej czytam tu Pismo Święte, niektóre rzeczy, niektóre fragmenty znam już na pamięć, to jednak widzę, że ciągle Bóg daje mi nowe słowo. Że ciągle widzę w sobie, że jestem marnotrawnym synem. Czasem jednym, czasem drugim. Czasem tym, który gdzieś tam leży pobity. A czasem tym, który się gorszy nawet, który może nie chce na drugiego spojrzeć jak brata. I się nie może nadziwić, że Bóg ma takie serce. Ale Bóg taki jest, Bóg ma serce. I dobrze, że mi to ciągle pokazuje. Tu jeszcze jakiegoś SMS-a mamy. Przepraszam, że to powiem, ale ułożyło mi, że nie jestem sama. Ja też miałam w swoim życiu grzech nieczystości i o nim były wszystkie moje SMS-y w audycji. Po spowiedzi kierownik powiedział mi, że dopóki żyję, zawsze mam szansę na miłosierdzie i Bóg mi wszystko wybaczy. Ode mnie zależy, czy ja to przyjmę. No właśnie, tylko że ja nie potrafię. No i dobrze, że nie potrafisz, bo tak jeszcze krótko tylko powiem, wiara zaczyna się tam, gdzie tracisz wiarę w siebie. Tak długo, jak wierzysz w siebie, to Pan Bóg będzie miał z tym problem. I dlatego po prostu uwierz w Ewangelię, zacznij, przestań wierzyć w siebie, przestań polegać na sobie, przestań polegać na swojej mądrości, na swoich lękach, na swoich uczuciach i zacznij ufać Bogu. Zacznij Go słuchać. Jeszcze mamy jedną wiadomość, zupełnie nowe poznanie Boga, ale to powrót. Jednak ile by to nie kosztowało, zawsze warto. Jeszcze jedno do tego, co mówiła ta dziewczyna. Aha, to już było, przepraszam, bo to już drugi raz czytam. Aha, nie, to dalej. I nie chodzi o jakiś konkretny nauk. Tak, to już było. Wyskoczyło mi jeszcze raz. Dobrze, to jeszcze jeden przerywnik muzyczny. Powoli już będziemy się zbliżać do końca, ale jeszcze kontynuujemy nasz temat.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
Witamy w audycji Rozmowy o Życiu. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak. Dzisiaj zastanawiamy się nad nawróceniem. Rozmawiamy o nawróceniu, bo to jest bardzo ważny proces i bez nawrócenia nie można iść dalej za Chrystusem. Bez nawrócenia człowiek ciągle szuka siebie i ciągle jest skupiony na sobie i żyje w jakimś kłamstwie, żyje w jakiejś obłudzie, żyje w jakiejś iluzji i po prostu żyje w grzechu. I teraz dalej możemy zrobić krótkie jeszcze podsumowanie, bo taka myśl, takie pytanie, jakie mi się rodzi, to po czym można poznać tak naprawdę, że ktoś idzie drogą nawrócenia, że ktoś rzeczywiście rozumie swój błąd, rozumie swój, widzi swój problem i chce się nawracać. I myślę, że taką pierwszą cechą to jest to, że wybiera Chrystusa, że po prostu idzie za Chrystusem, że Chrystus jest dla niego drogą, prawdą i życiem, że jest jedynym Panem, Zbawicielem, jest tym jedynym drogowskazem. To jest ta chyba najważniejsza cecha, bo i druga, która oczywiście z niej wynika, to jest zerwanie z grzechem, to jest odwrócenie się. W języku greckim są te dwa słowa, metanoia, czyli to zmiana myślenia. Ale też jest drugie słowo, które określa nawrócenie, to jest epistrofein, to jest zwrócenie się ku Chrystusowi. I te dwa elementy muszą być chyba, znaczy bez tych dwóch elementów nie można mówić o nawróceniu. Kiedy ktoś tkwi w grzechu, kiedy ktoś dalej nie chce zerwać tym grzechem, to po prostu nie będzie mógł iść za Chrystusem, nie da rady. I chyba też ważne jest to, żeby jakby zobaczyć, że to, co Jezus w Ewangelii mówi, że kiedy zły duch opuszcza człowieka, to jest 7 innych złych duchów, które czyhają, żeby go zniszczyć. I dlatego człowiek potrzebuje też zmiany nawet środowiska czasami. Tak jak tutaj Paweł mówił, on musiał zerwać ileś tych relacji, tutaj tych toksycznych relacji, żeby zacząć żyć nowym życiem, żeby zacząć żyć z łaski, żeby przestać już dalej się łudzić i przestać dalej brnąć w grzech. Bo przy tych grzechach, jak właśnie nieczystość czy jakiekolwiek uzależnienia, to też nasza natura zostaje osłabiona, nasza wola zostaje zniszczona. Czasami człowiek ma już osłabioną tak wolę, że po prostu już nie jest w stanie dalej sam iść. Potrzebuje trochę tak jak ten paralityk. Tam w Ewangelii Marka jest to pięknie ukazane. Kiedy ten człowiek leży już tak sparaliżowany, tak pokręcony przez swoją chorobę, że już nawet nie da rady dojść do Jezusa. I tych czterech, można powiedzieć, braci jego, tych czterech, którzy rozumieją, o co chodzi, ratują go, biorą go, te nosze, nawet i tam nic nie jest powiedziane, czy ten człowiek ma wiarę, czy nie ma, czy on chce, czy nie chce. On po prostu jest tak bezradny, tak bezwładny w swoim grzechu, można powiedzieć, że oni idą, spuszczają dach przed Jezusem i ten człowiek, Ewangelia mówi, że Jezus, widząc ich wiarę, widząc wiarę tych, którzy go nieśli, sprawia, że ten, mówi do tego człowieka, odpuszczają ci się twoje grzechy, wstań, weź swoje łoże, wracaj. I dobrze mieć takich czterech, czasami można powiedzieć, aniołów, czterech takich ludzi, którzy nas poniosą do Jezusa, którzy będą się za nas modlić, którzy będą też prosić Boga o to, żebyśmy mogli Go zobaczyć, że On nas kocha, żebyśmy mogli iść drogą nawrócenia. Dobrze mieć wspólnotę, dobrze mieć przyjaciół, którzy będą dla nas też prorokami, będą dla nas jak ten Natan dla Dawida, który powie, ty jesteś tym człowiekiem, zdaj mi maskę, przestań udawać, nie graj więcej. Bo Dawid tak się zaplątał w swoim grzechu, że wszyscy ludzie dookoła myśleli, że Dawid dobry uczynek robi. Bo nikt nie wiedział, jaka jest prawda o Dawidzie. Tylko Pan Bóg. I teraz, kiedy Dawid zgrzeszył z Batrzebą, no to wszyscy myśleli, że Dawid jest... A potem wziął ją za żonę. Jako wdowę po Uriaszu. To cały lud mówił, ale mamy króla. Ale zobaczcie, jaki on jest dobry. Opiekuje się wdowami. To jest prawdziwy król, bohater. I wszyscy ludzie, którzy patrzyli dookoła, mówili, że Dawid ma bardzo dobre serce, no bo przecież w Piśmie Świętym najbardziej szczególną grupą, o którą Bóg się troszczył, to były wdowy, ubodzy, wdowy, cudzoziemcy i sieroty, dlatego że oni nie mieli żadnego oparcia w człowieku, tylko im Bóg pozostawał. I Dawid, i była szczególna, jakby szczególne wezwanie do tego, żeby się opiekować wdowami, sierotami i cudzoziemcami. No i Dawid, kiedy nikt o tym nie wiedział, że Dawid zgrzeszył. I Dawid bierze wdowę po Uriaszu jako swoją żonę. I wszyscy, cały lud z zachwytem patrzy. Ale ten Dawid jest dobry. A to była obłuda. I prorok przychodzi i mówi, ty jesteś tym człowiekiem. Dawidzie, przestań udawać. Zdaj mi maskę. I wszystko się zmienia. I Dawid się nawraca. Dawid miał dwa wyjścia. Albo zabić proroka, albo się nawrócić. I to było mu potrzebne. Potrzebny był mu taki zimny prysznic. I dobrze, jeżeli mamy takich ludzi. Dobrze, że jeżeli mamy kogoś takiego, kto stanie przed nami i powie, nawróć się, giniesz, chłopie. Nie zapomnę rozmowy z jedną kobietą, która ma duży dom i akurat wynajmuje stancję studentom, i przyszli kiedyś do niej młodzi ludzie, którzy mówią, że są parą, że chcą zamieszkać, bo ogłoszenie przeczytali w gazecie. I ta kobieta ich pyta, czy wy jesteście katolikami? Tak, jesteśmy. A jesteście małżeństwem? Nie. To nie będziecie razem mieszkać pod moim dachem. Ja nie pozwolę, żeby grzech zamieszkał w moim domu. I ci ludzie po raz pierwszy spotkali kogoś, oni potem sami mówili, że ta kobieta, z jaką odwagą im to powiedziała i z jaką miłością, to ich uratowało. Oni mówią, że oni po raz pierwszy zrozumieli, że po prostu żyją w grzechu, że to nie jest normalne, że to, co robią, nie jest normalne. I myślę, że to trochę brakuje nam takich ludzi, takich proroków. Tutaj jeszcze mamy jednego SMS-a. Bogu niech będą dzięki za Bożych świadków naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam, Ewa. My też Cię pozdrawiamy. Coś jeszcze chcecie dodać? Jak zmienić kwaśną cytrynę w sok pomarańcze? Da się? Chyba samemu się nie da. To Bóg może uczynić. Człowiek nie ma takiej mocy. Ale Bóg ma. I Bóg posługuje się człowiekiem. I posługuje się prorokami. I dobrze, kiedy mamy takich proroków, kiedy mamy świadków, kiedy mamy tych, którzy sami idą drogą nawrócenia i pokazują nam Jezusa Chrystusa, tego, który umarł i żyje. Także to jest prawdziwa droga chrześcijańska, kiedy się nawracamy. Jak myślisz, Grzesiek? Cieszysz się, że masz takich świadków? Spotykasz trochę na swojej drodze?
Cieszę się. Ale tak myślę, że myślę, że najważniejsze jest to, żeby takim programem w ogóle nawrócenia to jest chyba to są błogosławieństwa, tak mi się wydaje. Żeby pielęgnować w sobie słabość. To jak dotarło do mnie, czym są błogosławieństwa, to był taki mały przewrót w moim życiu. Jakby zacząłem od nowa patrzeć na swoje życie, na całą swoją przeszłość. I w tych wszystkich momentach trudnych, ciężkich, jakichś połamanych, chorych zobaczyłem, że te momenty są właśnie moją największą chwałą, że właśnie w tych momentach, kiedy byłem odrzucany gdzieś tam w szkole, to wtedy byłem najbardziej podobny do Jezusa i wiem, że to jest też program na tu i teraz i na przyszłość, że można tak żyć, będąc w tym świecie słabym, czyli przyjmując cierpienie, przyjmując jakiś trud, można tak żyć po prostu. I to jest największe tak naprawdę błogosławieństwo. I to jest ten przewrót, który mnie bardzo dotknął. Właśnie wtedy, kiedy ja coś tracę, to też widzę, jak Jezus właśnie staje przede mną i mówi, że tak naprawdę wygrywam, bo staję się podobny do Niego. Kiedy jestem smutny, kiedy jestem strapiony, kiedy jestem głodny, kiedy odczuwam brak, to wtedy mogę się z Nim spotkać właśnie w tych wszystkich sytuacjach, takich właśnie połamanych, jakichś pokrzyżowanych.
Tu jeszcze mamy jedną wiadomość na gadu-gadu. Ktoś, tu Ela, pisze, że w tej kwestii nasza świadomość jako społeczeństwa jest bardzo mała. Kilka dni temu tłumaczyłem około 50-letniemu znajomemu, na czym polega grzech nieczystości. Bo był zbulwersowany, że babcia i kuzyn kapłan krytykują jego córkę, że mieszka z chłopakiem bez ślubu. No, to jest problem złożony, bo my już tak się przyzwyczailiśmy. No więc wywinęłam, tu dalej pisze Ela, no więc wywinęłam mu prosto z mostu, że każdy seks przed ślubem jest grzechem. No i dobrze zrobiłaś, bo jest grzechem. Inaczej nie ma różnicy między sakramentem małżeństwa a życiem bez sakramentu. I to jest problem, kiedy człowiek chce zastąpić Pana Boga. Bo on uważał, że jak nie ma zdrady, to jest okej. To nie ma grzechu. To nie wystarczy, żeby nie było grzechu. To nie jest miłość. Miłość jest to danie siebie. I w małżeństwie chodzi o to, żeby chwycić się za dłonie, żeby razem wejść do grobu i wyjść jednym ciałem w Chrystusie. To jest tajemnica małżeństwa, ale to już nie dzisiaj. To już zbyt długi temat. Może kiedyś jeszcze będzie okazja. Także powoli dobiega końca nasza audycja. Ja myślę, że tak szybko jeszcze podsumujemy, że nawrócenie, na pewno nie można nawrócić się samemu. Na pewno nawrócenie jest łaską daną przez Boga. I Bóg chce, żebyśmy się ciągle nawracali do Niego, żebyśmy ciągle zwracali się, żebyśmy nie byli, nie żyli w zakłamaniu, nie żyli w obłudzie, żebyśmy dali się Mu prowadzić, bo do Królestwa Jego nie wejdzie ktoś, kto nie jest nawrócony. To jest pewne. I dlatego trzeba po prostu dać się poprowadzić Bogu, bo inaczej człowiek będzie taki skarłowaciały. I Pan Bóg daje nam ten czas na ziemi, ileś tych lat życia, po to, żebyśmy się nawracali. Ja nie zapomnę jeszcze na koniec, pamiętam kiedyś poszedłem na praktykach jeszcze diakońskich, byłem tu w hospicjum przy umierającym człowieku pierwszy raz w życiu. I ten człowiek chwycił mnie tak za rękę i mówi, niech się ksiądz modli nade mną, bo boję się Boga. Boję się Bogu spojrzeć w oczy. Nie wiem, czy Bóg mi przebaczy. Nie słyszę Boga. I to jest chyba największy dramat, kiedy człowiek umiera i ma świadomość, że gdzieś tam w tym życiu się poplątał i że na koniec boi się Boga, a Bóg nie chce, żebyśmy się Go bali. Na zasadzie tak jak Adam, który się przed Nim chował. Bóg chce, żebyśmy dali Mu się pokochać, dali Mu się zbawić, po to Jezus przyszedł i po to za nas umarł. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy mieli coś w sobie z Maryi, z odwagi Maryi, która mówi o to, ja służebnica Pańska. I dała się poprowadzić Bogu. Mieli coś z Piotra, który się też nawracał, który wiele razy upadł i wiele razy mu w życiu nic nie wyszło. Ale miał jedną ważną cechę Piotr. Umiał wracać do Jezusa. I piękne jest to wyznanie Jego miłości. Panie, Ty wszystko wiesz. Już po prostu się nie łudził. Kiedy zapłakał gorzko, kiedy wyznał swój grzech, nie łudził się już więcej. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. I to jest też obraz chrześcijanina, żebyśmy mogli chyba, Bóg nas zaprasza do takiego wyznania, żebyśmy mogli tak jak Piotr powiedzieć, Panie, Ty wszystko wiesz. To Ty jesteś tym, który mnie prowadzi. To Ty jesteś tym, który mnie łowi. To Ty jesteś tym, który mnie powołuje. Bo inaczej będziemy się łudzić, będziemy tak jak ten bogaty młodzieniec odchodzić od Jezusa i będziemy myśleli, że wystarczy zachować przykazania. Bóg nie chce wszystkiego, On chce jedynego. On chce tego jednego, chce mnie, chce mojego serca. Chcę, żeby to moje serce skamienne, skamieniałe, stało się w końcu sercem z ciała, przemienionym, gotowym na taką miłość, jaką ma Bóg. I tego wszystkim życzę, wszystkim radiosłuchaczom, na ten czas Wielkiego Postu, abyście patrząc w serce Jezusa, to serce zranione, tego Jezusa, który niesie krzyż, byście zobaczyli, że to serce jest otwarte dla was, że z tego serca płynie zdrój miłosierdzia i że wasze serce jest podobne do serca Jezusa wtedy, kiedy wchodzicie na drogę nawrócenia. Kiedy słuchacie Ewangelii, kiedy potraficie kochać nawet tych, którzy was nie kochają i kochać przede wszystkim też siebie taką miłością Jezusa, po to, żeby umieć zaprzeć się samego siebie, żeby umieć stracić siebie dla Jezusa i dla drugiego człowieka. Myślę, że zakończymy jeszcze modlitwą. Pomódlmy się za tych wszystkich, którzy przeżywają rekolekcje wielkopostne, którzy przystępują do spowiedzi, którzy zmagają się z takimi czy innymi nałogami, aby Bóg dał im tę moc Chrystusa, moc paschalną, aby mogli przechodzić ze śmierci do życia, z grzechu do łaski, z niewoli do wolności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Maryjo, ucieczko grzeszników,
módl się za nami.
Matko Kościoła,
módl się za nami.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.